Tu jest już Krzysztof Zieliński. Witam Cię w Wielką Sobotę, w trzecim dniu Triduum Paschalnego, tuż przed Wielkanocą.
Witam Cię świątecznie.
A więc będzie trochę świątecznie dzisiaj, bowiem Wielkanoc to niezwykle ważny czas dla chrześcijan. To najstarsze i najważniejsze święto celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ale to sakrum przeplatało się zawsze z profanum, niezwykle barwnym i rozbudowanym zwyczajem opartym o tradycję, często nawet przedchrześcijańskiej. Zaczyna się ono od niedzieli palmowej. Opowiedzmy słów kilka.
Ja zawsze powtarzam, że duch w narodzie nie ginie. I trzeba przyznać, że przy tych świętach właśnie Wielkanoc przed nami, czy wcześniej Boże Narodzenie, masa tych takich rytów, które czasami się uśmiechamy, jak to o tym opowiadamy, ona istnieje. Właśnie odkryłem niedawno taki pęczek palm wielkanocny, który po prostu moja najukochańsza żona gdzieś tam zawsze upychała i chowała. Jest to barwne, mimo czasu i kurzu, który to troszeczkę pokrył. Jest to piękne, bo te prawdziwe palmy, nie te takie w tej chwili, wiesz, takie wypracowane, artystyczne, to tak naprawdę przygotowywano z wierzbowych gałązek, z barwinku, z jałowca, z kłokoczki, bardzo piękna roślina, miętlicy oraz mirtu i bukszpanu, wiecznie zielonego bukszpanu. I w tradycji ludowej palma była naprawdę znakiem życia. Ja myślę, że ta tradycja jest naprawdę w tym wypadku trochę przedchrześcijańska, dlatego używano ją do różnych zabiegów, które naprawdę możemy określić mianem często magicznym. Miały wzmocnić, przekazywać siły życiowe ludziom, zwierzętom i ziemi. Na przykład uderzano nimi krowy podczas pierwszego wiosennego wygonu bydła na pastwiska. Połykano bazie wierzbowe, wierząc, że zabieg ten pomaga na ból gardła.
I wiele osób pamięta jeszcze. Niektórzy na wsi to stosują.
Tak, stosują i mówią, że to siła autosugestii. Odkurzano nimi także krowy w przypadku, gdy podejrzewano, że rzucono na nie uroki. A zatykano w polu, miały chronić rośliny przed burzą, gradem i szkodnikami. Więc zdaje się, że ta magia tego patyczka kolorowo upstrzonego rzeczywiście robi wrażenie do dzisiaj.
Kończący okres postu Wielki Tydzień był obok Bożego Narodzenia najbardziej nasycony czynnościami zarówno obrzędowymi, jak i zabiegami, działaniami o charakterze sprawczym czy ochronnym przed złymi mocami.
Wielkanoc jest takim rzeczywiście czasem, kiedy po prostu mówimy o zwyczajach etnicznych, etnograficznych bardziej nawet bym powiedział, gdzie ta magia przeplata się ze światem żywym. Wielki Czwartek na przykład, zdaniem powiedzmy XIX-wiecznych mędrków wiejskich, czarownice miały zakradać się do obejść, żeby ukraść cokolwiek, czego potem używały do rzucania uroków. Na przykład w Kolbuszowskim wierzono, że wiedźmy dwukrotnie odwiedzały obejścia. Pierwszy raz o świcie, o brzasku i brały wtedy garść piasku spod stajni. Drugi raz przychodząc o północy, żeby nabrać wody ze studni, by ją potem oczywiście tą wodę zepsuć. Dlatego wokół studzień wysypywano piasek i rano sprawdzano, czy nie ma na nim odcisków stóp. Z kolei w Wielki Piątek, wczoraj, przed świtem chodzono obmyć się do potoków i stawów. Najlepsze były takie miejsca, gdzie te dwa lub trzy nawet jakieś rzeczki się potoki spotykały. One wtedy rzeczywiście nabierały tej największej mocy. Zabieg ten miał zapewnić właśnie zdrowie i urodę. Usuwał wrzody, leczył z chorób i stawów i problemów oczywiście z innych zdrowotnych. Starano się nie przeglądać w lustrach, a w wielu wsiach wręcz zasłaniano je albo odwracano do ściany. W Woli Rusinowskiej w lustro można było spojrzeć dopiero po poświęceniu pokarmów, czyli w sobotę praktycznie można by powiedzieć po południu, dlatego że jak ktoś spojrzał w to lustro, to oczywiście mógł zobaczyć diabła albo, co jeszcze gorsze, obsypały go krosty. No więc to trochę oczywiście z uśmiechem o tym opowiadamy. Większość zwyczajów i praktyk występujących z kolei właśnie dzisiaj, Wielką Sobotę, łączyła się już właśnie z pożywieniem. To, co jest głównym tematem naszych kulinarnych pogadów oraz wodą i ogniem święconym przez kapłanów podczas liturgii. Wody święconej używano w praktykach związanych z urodzajem, z hodowlą bydła i w praktykach zabezpieczających ludzi przed właśnie złymi mocami, skrapiano więc nią na przykład domy, konie i pług przed wyjazdem do pierwszej wiosennej orki, czy nawet ziarno siewne. Więc tej magii naprawdę było, takiej ewidentnie pogańskiej, było bardzo duże, wykorzystującej elementy z kościoła.
Ta magia profanum cały czas się mieszało z sakrum.
Masz
to wszystko
rację.
Było przemieszane, miało to takie ogromne znaczenie też i w kulturze, i w świadomości ludzkiej. Ale ważną rolę w obrzędowości wielkanocnej pełniło pożywienie. W Wielką Sobotę do tej pory odbywa się święcenie przyniesionych w wiklinowych koszyczkach pokarmów. Święconka zazwyczaj składała się z jaj, składa się z jaj, słoniny może już nie, ale jaja tam są, kiełbasa, masło, chleb, ciasto oraz sól, ocet i chrzan. To były takie wybrane produkty, ale każdy z nich miał jakieś swoje znaczenie.
Absolutnie tak. W koszyku zgodnie z wiekową, nie tylko zresztą ludową tradycją, bo tak samo podobnie było na pańskich dworach, musiały się znaleźć tylko konkretne składniki. Chleb, żeby przez cały rok był na stole. Jajko, bo to był oczywisty symbol zmartwychwstania, nowego życia. Osełka masła, ocet, bo nimi był pojony Chrystus, mówimy oczywiście o occie, i żeby w domu nie psuło się mięso. Korzystano z octu oczywiście przy procesach konserwujących. Kiełbasa, mięso oraz słonina. Ta ostatnia chroniła przed ukąszeniem węża. Jak chodzono na przykład na jagody, zawsze była pod ręką. No i wreszcie ser, bo hodowano krowy, a na końcu najważniejsza rzecz, chrzan, bo miał dodawać domownikom zdrowie, oraz sól jako wzmocnienie. Niektórzy wkładali także surowego ziemniaka, ale to już oczywiście mówimy o drugiej połowie XIX wieku, no i poświęconą wodę. Do koszyczka zawsze wkładano również baranka. Kiedyś oczywiście to był jako symbol świąt wielkanocnych. Pierwotnie był on pieczony z ciasta pszennego, drożdżowego, taki specjalnych metalowych, żeliwnych nawet matrycach. W latach 80. XX wieku zaczęło to wypiekanie się zanikać, a do koszyczka wkładano cukrowe. Sam pamiętam te baranki cukrowe. Długo się je ssało. Jeszcze można by powiedzieć co najmniej przez miesiąc, dwa. I wreszcie teraz obecnie jest moda na baranki z czekolady, chociaż widzę, że w niektórych piekarniach tych takich starszych pojawiają się właśnie w ofercie wielkanocnej takie małe z ciasta chlebowego zrobione baranki. Powszechnie po powrocie z kościoła trzykrotnie obchodzono ze święconym domy, żeby się węże nie trzymały domu, albo żeby diabeł nie miał do niego dostępu. U Lasowiaków, czyli teren dzisiejszej Puszczy Sandomierskiej, po odrobinie każdej potrawy okładano chlebem i dawano bydłu, żeby nie chorowało. Z kolei na południe od Rzeszowa, dzisiejsze oczywiście Pogórza, smarowano krową słoniną poświęconą rogi i wymiona, co miało chronić przed czarownicami, a koniom zęby, żeby były zdrowe. Święcone jaja zakopywano w zagonach, a skorupki wieszano na gałęziach drzew owocowych, żeby obficie oczywiście rodziły. W czasie świąt wielkanocnych dużą rolę w tych zabiegach mających związek z życiem, z płodnością odgrywały oczywiście jajka, pisanki. Najczęściej mówimy pisanki. Zakopywano je, tak jak właśnie opowiadałem, że w czasie święcenia pól. Żółtko dodawano na przykład do ziarna siewnego, polewano święconą wodą, ale także żółtko miało swoje znaczenie, a skorupki wieszano na drzewach owocowych, żeby one oczywiście oficie rodziły. Wreszcie dzielenie się jajkiem przy stole wielkanocnym, to trochę właśnie jako płatkiem przy stole wigilijnym, jest też symbolicznym przekazaniem znaku życia. Do dziś można spotkać dwa rodzaje barwione na jeden kolor. Kraszanki od krasaciu, czyli od malowania, i zdobione wzorami pisanki. Dwa elementy, które są zupełnie inne, ale jednocześnie dające niezwykły obraz tych jajek barwionych. W przypadku oczywiście drapanek zupełnie inaczej to wygląda. W wielu miejscach na długo, jeszcze przed I wojną światową, przed rezurekcją palono ognie na polach. Tu ewidentnie to jest symbol pogański. Był to zwyczaj niegdyś powszechnie występujący właśnie między innymi w okolicach Rzeszowa i na Pogórzu, na przykład w okolicy Błażowej. W tej ostatniej o północy oddawano strzał z moździerza, dając znać, że nastała Wielkanoc, czas wielkiego radowania się. Strzelano również w czasie rezurekcyjnej procesji. Wyjątkową formę strzelanie przyjęło w Ulanowie nad Sanem, do dzisiaj zresztą kultywowane, gdzie używano do tego moździerza połączonego z taką klepkową, długą tubą rezonansową. Huk był tego straszny, raz to słyszałem, robi niesamowite wrażenie, a też oczywiście tylko w tych dawnych czasach używano strzelb, pistoletów, a bardzo często wiwatowych moździerzy, które przy każdym dworze oczywiście stały.
A w miastach czasami chłopcy z karbidu strzelali.
Strzelali z klucza, z tak zwanego klucza. Pamiętam to do dzisiaj.
Też to pamiętamy, ja też to pamiętam. Ale Wielkanoc to także czas zakończenia postu. Można było zacząć obiadać się, szczególnie było to ważne w Wielką Niedzielę. Święta te w ogóle są takie niezwykle ważne dla naszej regionalnej tradycji dobrego smaku i dobrego jedzenia.
Dokładnie. Pamiętajmy, że Wigilia Bożonarodzeniowa jest postna, przynajmniej w naszym regionie. W Wielkopolsce troszeczkę inaczej. Natomiast tutaj wreszcie po 40 dniach takiego prawdziwego postu można było sobie posmakować wreszcie. No i po powrocie z kościoła, oczywiście mówimy tu już o niedzieli, Wielkiej Niedzieli, zasiadano do śniadania. Tradycyjnie podawano żurek z jajami, w niektórych miejscach na przykład biały barszcz, chrzan, jaja, szynki, boczek, kiełbasy, masło. Nawet w tych takich mniej zamożnych chałupach kawałek tego mięska musiał się po prostu na stole pojawić. Gospodynie domowe od wielu tygodni planowały wielkanocne menu, przygotowując jego poszczególne składniki. Na przykład o żurku wspomniałem już, ale był także właśnie barszcz biały. Pod podstawowa różnica, bo niektórzy nie znają tego, jaka jest między jednym a drugim, jest taka, że żurek jest przygotowywany na zakwasie żytnim, żurek żytni łatwo zapamiętać, a barsz biały na zakwasie pszennym, ale również dobrze na kwaśnym mleku albo na kiszonej kapuście. Miałem już okazję popróbować troszeczkę tego przygotowywanego na jutro białego barszczu. Co jest jeszcze ważne, żurek gotuje się na wędzące. To jest taka podstawowa zasada. Ale w naszym regionie były jeszcze inne zupy niż te dwie wspomniane, które bardzo chętnie zjadano w czasie świąt. Ciekawym przykładem jest podkarpacka sodra. Tego jeszcze nie jadłem, powiem ci szczerze. Bazuje ona właśnie na dwóch rodzajach serwatki. Z mleka owczego oraz krowiego lub na zsiadłym mleku. Do zupy dodaje się także koniecznie poświęcone wędliny, mięsa, oczywiście pokrojone w drobne kawałeczki, chrzan, najlepiej taki świeżo starty, oraz majeranek, żeby właśnie jeszcze wzmocnić smak. Charakterystycznym dla regionu, i to ktoś mi mówił, że to krośnieńskie, ale tak nie do końca sprawdziłem, jest chrzanówka. W wielu miejscach na Polsce ta chrzanówka występuje, ale u nas rzeczywiście także. Zupa chrzanowa wielkanocna jest gotowana na wywarze ze wszystkich tradycyjnych mięs, kiełbas i wędlin wielkanocnych. Wyobrażasz sobie, ile to jest kalorii? Dużej ilości chrzanu, ziemniaków, jajek oraz śmietany. To jest naprawdę coś wyjątkowego po tych 40 dniach postu. Całość zalewana jest zakwasem lub kwaśnicą, siadłym mlekiem czy samą serwatką. Na wielkanocnych stołach często gościły galarety. No wreszcie można było po prostu sobie na to pozwolić. Na Podkarpaciu właśnie jedzono studzieninę, tutaj mówimy o Rzeszowie i najbliższej okolicy, albo studzielinę. To już jest obszar, powiedzmy, Zarszyna, Krosna czy Dukli, z mięsa wieprzowego, pokropioną octem i oczywiście doprawioną pieprzem. Ciekawostka jest taka, że galareta to była właśnie z mięsa drobiowego. Tak mi panie z kół gospodyń miejskich opowiadały.
W ostatnich dniach postu przygotowywano także ciasta, bo dla wielu łasuchów to te ciasta są
podstawą
świąt. Podstawą świąt. Tutaj także mamy właśnie wielowiekowe doświadczenie w tych wielkanocnych ciastach, bo nie jemy tego samego, co jedliśmy w Boże Narodzenie.
To są zupełnie inne ciasta. My mówimy, że upiekłam babkę na przykład. Ale tak jak w literaturze dawnej jest napisane, że piekło się baby, nie babki, tylko baby. I właśnie ta tradycja wypieku bab sięga w naszym kraju wieku co najmniej XVII-XVIII. Pieczono je z pszennej mąki z dużą ilością żółtek utartych z cukrem, z dodatkiem olbrzymich rodzynek, to były te duże, takie sułtanki, i mielonych migdałów. Ich wysokość, a zdarzały się zwane łokciowymi, że miały nawet pół metra te baby, puszystość, lekkość świadczyła o kunszcie gospodyni, więc nic dziwnego zatem, że wlane formę przykryte lnianą ściereczką ciasto na baby trzymano pod kluczem, żeby przypadkiem ktoś nie uczynił uroku. Nie miały doń dostępu ani dzieci, ale przede wszystkim mężczyźni. Strzeżono też baby przed przeciągiem, a nawet hałasem z obawy, że pieczołowicie doglądane ciasto mogłoby nie daj Bóg opaść, niwecząc wszelkie wysiłki. Bardzo dużo jest takich grafik XIX-wiecznych pokazujących, jak te baby opadają i kobiety są zrozpaczone. Po wyjęciu z pieca kładziono je z szacunkiem na puchowych pierzynach do wystygnięcia. Wyobrażasz sobie. Ale oprócz tych bab, które rzeczywiście są takim, nawet określenie babka wielkanocna istnieje do dzisiaj w potocznym języku, oprócz nich były także drożdżówki z marmoladą na przykład, mazurki, serniki i makowce. Jednak począwszy od okresu międzywojennego, stały się one jeszcze bardziej urozmaicone, różnorodne. Do tradycji wielkanocnej na przykład doszły także ciasteczka zwane amoniaczkami. W tej chwili na wszystkich imprezach panie przynoszą amoniaczki z kół gospodyń wiejskich, a amoniak spożywczy był wykorzystywany właśnie jako środek spłukniający w cukiernictwie, tak jak proza, czyli soda i tak dalej, i tak dalej. No drożdże. Ale był także oczywiście sernik wielkanocny, zwany placek z sera, zwany sernikiem, serownikiem czy serowcem. Nazwa w naszym regionie była troszeczkę różna w zależności od obszaru i nie mogło go zabraknąć oczywiście na podkarpackim stole w okresie świąt, szczególnie oczywiście Wielkanocy. Wśród nich wyróżnia się ten serownik Hanzlowski. Hanzlówka to jest miejscowość między Łańcutem a Markową, wyrabiane oczywiście z twarogu dobrze ociśniętego serwatki. Ma to istotny wpływ na jakość serownika. Twarog uciera się z jajami, miękkim, ale nie roztopionym masłem i cukrem. Masę serową gospodyni najczęściej właśnie aromatyzują wanilią, dodając do tego rodzynki, tarte migdały czy smażoną w cukrze skórkę pomarańczową. To, co wszystko Państwu opowiadam, to wszystko było robione ręcznie. Żadnych mikserów, malakserów nie było. Ja sam jeszcze pamiętam, przygotowania do Wielkanocy kojarzyły mi się z tą makutrą i właśnie tą drewnianą, tak tutaj koleżanka pokazuje.
To była męska rola.
Męska rola, słuchajcie, ręce mdlały już, ale mama mówiła rób, jak chcesz coś dobrego zjeść.
Też to to robił, też to doskonale okay. pamiętam, to były te wspomnienia. No właśnie, wspomnienia. My smaki smakami już zrobiliśmy sobie smaka na słodkie, ale przed nami jeszcze dzisiaj święcenie baranka, święcenie koszyczka. No to szybciutko, co tam trzeba wsadzić?
Przede wszystkim oczywiście te takie podstawowe rzeczy, czyli jajka, no bo to bez tego po prostu ani rusz.
Ugotowane na twardo.
Ugotowane na twardo, mogą być pomalowane, chociaż niekoniecznie. Baranek z cukru, masła, bo to też się zapomniałem powiedzieć, lub czekolady, idziemy za duchem czasu. Chleb, przynajmniej kromeczka, ją się czasami dzielimy. Sól, mięso, kiełbasa wędliny oraz masło przynoszą dobrobyt, więc pamiętajmy o tym. No i kawałki ciast, może być oczywiście tylko babka, ale możemy zawsze jakąś tam na przykład położyć drożdżówkę czy coś w tym stylu. Warto o takich rzeczach po prostu pamiętać.
A co z zajączkiem? Dużo osób zajączki.
No zajączek, no to jakieś amerykanizmy. Nie propagujemy takich rzeczy.
Baranka, który
dobrą
jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa, a to jest przecież święto zmartwychwstania.
Proszę pamiętać, że Mikołaj, święty Mikołaj to też nie w czerwonym chodzi, tylko zupełnie ma strój biskupa i lagę taką, żeby komuś przyłożyć, jak za bardzo marudzi.
To ta kwestia przypomnienia w tym takim zuniformowanym świecie.
Dokładnie.
Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Smacznych świąt wielkanocnych, zdrowych i spokojnych i słyszymy się za tydzień.
Dokładnie. Dziękujemy bardzo.